Rozmowa dnia.
8:31 na zegarze. Marcin Frydrich, witam Państwa. Państwa i moim gościem jest dzisiaj marszałek województwa, pan Piotr Całbecki w naszym toruńskim studiu. Witam, panie marszałku.
Serdecznie pozdrawiam. Dzień dobry wszystkim.
Panie marszałku, czy złożył już pan życzenia pani poseł Annie Sobeckiej? Dziś obchodzi urodziny, tak po cichu powiem.
Może tą drogą. Serdecznie pozdrawiam panią poseł.
Serdecznie pozdrawiamy panią poseł.
Dużo zdrowia.
Tak jest. Panie marszałku, po co panu tyle spółek? Sejmik na wniosek zarządu powołał kolejną spółkę do spraw inwestycji regionalnych. Rzeczywiście one są tak skuteczne w działaniu?
To jest narzędzie do realizacji rzeczywiście naszych zadań. W tym przypadku przeprowadzenia inwestycji takich, których nie udałoby się przeprowadzić w trybie organizacji Urzędu Marszałkowskiego, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Spółka jest jedynie rozwinięciem tych kompetencji, a ponieważ jest podmiotem prawa handlowego, ma swoje atuty, jak również niektóre minusy. Za to do realizacji tych planowanych inwestycji, które wymieniamy w uzasadnieniu do uchwały, czyli budowy czwartego kręgu Bydgoszczy, rozbudowy Filharmonii, czy przebudowy kolejnych setek kilometrów dróg wojewódzkich, jest ona po prostu niezbędna.
Ale to jest, dobrze rozumiem, że powołanie spółki jest też konieczne po to, by można było zaciągać jeszcze więcej kredytów? Bo jak rozumiem, jest pewien limit zadłużenia, którego nie wolno budżetowi województwa czy budżetowi jednostki samorządowej przekroczyć.
Wszystkie nasze działania, również jednostek organizacyjnych, w tym spółek, są i kontrolowane, i monitorowane przez stosowne z jednej strony regulacje prawne, no i odpowiednie organy, takie jak chociażby Regionalną Izbę Obrachunkową. Nie ma mowy o tym, aby ponad możliwości i ponad prawo, co najważniejsze, zadłużać województwo, w tym również wliczając w ten dług długi jednostek nam podległych. Oczywiście spółka ma inny potencjał kredytobiorczy, może rzeczywiście w oparciu o majątek wytwarzany w procesie inwestycyjnym dodatkowe mieć możliwości zaciągnięcia kredytu, przez co zwiększa się również ten potencjał kredytowy samego województwa. No ale na tym właśnie polega chociażby realizacja planu Junckera, że te gwarancje są udzielane gwarancje spłaty są udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny takim podmiotom. No i one są po prostu niezbędne, aby wyodrębnić z masy majątkowej w taki sposób, aby były widoczne dla tej instytucji finansowej. Podobnie się dzieje w przypadku innych projektów inwestycyjnych, gdzie banki życzą sobie wręcz takiego zarządzania majątkiem, aby jeśli dojdzie do jakiegoś problemu ze spłatami zobowiązań, można było przeprowadzić skuteczną procedurę egzekucji, do której rzadko dochodzi, no ale banki mają swoje rzeczywiście oczekiwania, swoje reżimy udzielania kredytów.
W tym studio, właściwie w studio w Toruniu, w którym pan jest, wiceprzewodniczący sejmiku, pan Adam Banaszek, prognozował, że od 2023 roku budżet województwa będzie w bardzo trudnej sytuacji, bo te obciążenia związane ze spłatą kredytów będą tak duże, że nie będzie po prostu środków na nie wiem, na własne inwestycje.
Nie wiem, skąd pan radny Banaszek bierze takie informacje. No na pewno nie od skarbnika naszego województwa i na pewno nie na podstawie budżetu, bo od wielu już lat, od kilku,
budżetach.
Tylko ja chcę zwrócić uwagę na historię. Od kilku lat zadłużenie naszego budżetu maleje od 300 bodajże 60 milionów złotych do 271 obecnie. I ta tendencja jest zarysowana w naszej wieloletniej prognozie finansowej, więc nie ma mowy o zwiększaniu zadłużenia. My wręcz czynimy ostatnie te wysiłki, aby ono było coraz mniejsze. Zresztą potwierdzają to wyniki chociażby budżetów za rok 2016 i 2017, gdzie mamy deficyt zerowy, a nawet nadwyżki budżetowe.
A jak to będzie w przyszłej tej, jak to się mówi tak w tym języku brukselskim, perspektywie unijnej, finansowej? Coś wiadomo już?
Dobre pytanie. To jest rzeczywiście wielka niewiadoma. Polska stara się jako kraj i wszyscy, którzy dzisiaj zarządzamy programami operacyjnymi, aby następna perspektywa była podobną do tej, którą teraz realizujemy, czyli bardzo sytej środki dostępne dla naszego kraju. Czy tak będzie? Zależy od wielu czynników, jak wiemy, również tych politycznych.
No właśnie, Wielka Brytania przecież też wychodzi z Unii i to pewnie będzie miało swój wpływ na ten budżet. Panie Marszałku, a proszę mi powiedzieć jeszcze, tak przy okazji tego regionalnego programu operacyjnego, miał pan możliwość porozmawiania z ministrem Kwiecińskim podczas forum ekonomicznego?
Tak, i to dość długą okazję, bo rzeczywiście pan minister nieczęsto ma tyle czasu, żeby poświęcić jednemu marszałkowi. Tak, no rozmawialiśmy o różnych aspektach naszego programu. Powiem tak,
i co, wyjaśniliście
pan minister wciąż
panowie?
Nieporozumienie? Oczywiście, że tak. Myślę, że uspokoiliśmy przede wszystkim oczekiwania pana ministra, kiedy wyjaśniłem, na jakim etapie jesteśmy wdrażania. Nasz program operacyjny, tak jak już wielokrotnie to mówiłem, ma swoją specyfikę, z czym oczywiście zgodził się pan minister, bo jest wytrawnym przecież nie tylko politykiem, ale od wielu lat zajmuje się funduszami unijnymi, więc zrozumienie przez niego naszej specyfiki nie było żadnym problemem. Jest okej. Pan minister, myślę, będzie zawsze dmuchał na zimno. Zresztą ja podobnie czynię w stosunku do moich dyrektorów, którzy odpowiadają ostatecznie przecież za wdrażanie naszego programu.
Jeszcze jeden temat ważny chciałem poruszyć. Rzeczpospolita w ubiegłym tygodniu opisała taki alarmistyczny wręcz w swoim wydźwięku raport, który przygotowała Polska Akademia Nauk, a dotyczący średnich miast w Polsce. Chodzi o ich sytuację społeczno-gospodarczą. To się nazywa delimitacja. Ten raport, trudne słowo, ale w tym raporcie Grudziądz bardzo niekorzystnie wypada na tle kraju. Zajął 7 miejsce na 120 miast. Określono jego sytuację jako silna utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza. Jak pan na to spogląda, panie marszałku?
Zależy, jakie bierzemy kryteria oceny.
No tam jest 6, czy tam 7 kryteriów.
Tak.
Zmiana liczby ludności, prognoza liczby ludności, zmiana liczby bezrobotnych, zmiana dochodów własnych w budżetach gmin, zmiana liczby udzielonych noclegów i tak dalej, i tak dalej. Grudziądz spełnia 6 z 7 tych kryteriów badanych przez naukowców.
Ja myślę, że Grudziądz wykonał, i to muszę powiedzieć, ogromną pracę na rzecz rozwoju. Przecież to miasto wyszło z ogromnej zapaści, kiedy zostało samo sobie tak naprawdę pozostawione w latach 90., na początku lat 90., kiedy musiało przejść no, po prostu niekontrolowaną restrukturyzację wielkich zakładów przemysłowych, gdzie większość mieszkańców kiedyś pracowała.
To była katastrofa, nie restrukturyzacja właściwie.
No, dokładnie tak chciałbym. No, dosłownie. I w ciągu tych ostatnich 20 no już 5 lat, 6 lat. Grudziądz przeszedł metamorfozę. Jest to zupełnie inne miasto, a dodam, że z poziomu 30-kilku% bezrobocia strukturalnego dziś to bezrobocie wypada na poziomie poniżej 10%, czyli zbliżyło się do średniej wojewódzkiej, po pierwsze. Po drugie, Grudziądz przeprowadził ogromną masę inwestycji przy tym bardzo skromnym budżecie, przy upadającym biznesie i wpływach do budżetu, chociażby z CIT-ów i z PIT-ów, przeprowadził restrukturyzację całego systemu komunikacyjnego, włączenie się do autostrady A1, no i budowę ogromnego szpitala, która i spoczywała na barkach mieszkańców tego miasta. Nie miało takiego szczęścia jak wiele innych, gdzie, tak jak chociażby w Gdańsku, czy w bardzo wielu innych ośrodkach, sypnięto ogromnymi milionami na to, żeby powstały tam kliniki, nowoczesne kliniki. Dziś miasto na pewno musi uporządkować sferę finansową i wiem, że takie czynią starania władze miasta, aby chociażby z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uzgodnić dobre warunki restrukturyzacji zadłużenia, które ciąży na mieście, tak aby mogło odzyskać swoją sprawność finansową. Jest ona niezbędna rzeczywiście do dalszego rozwoju, ponieważ chociażby wkład własny do projektów dziś unijnych, dziś realizowanych, a jest ich sporo, wciąż jest bardzo dużo. Grudziądz jest liderem w ogóle wykorzystywania funduszy unijnych u nas, przynajmniej w regionalnym programie operacyjnym w naszym regionie. No, ale żeby to tempo utrzymać, musimy rzeczywiście pomóc temu miastu w niedużej, tak jak ja wiem i znam tę sytuację, korekcie zadłużenia, zobowiązań zarówno szpitala, jak i samego miasta. I te działania są czynione. Oczywiście ten ranking może niepokoić, ale proszę mi wierzyć, miasto jest dzisiaj zupełnie inne i też wystarczy zapytać samych mieszkańców, czy pozytywnie oceniają zmiany, które zaszły w ostatnich latach.
Na pewno warto odwiedzać Grudziądz, bo to piękne miasto, ale chciałem jeszcze...
Potwierdzę.
W tymże raporcie przeczytałem też, co przyprawiło mnie o... Niewiele mam włosów na głowie, ale te resztki stanęły mi dęba, bo przeczytałem, że tak.
Też nie mam za dużo głosów, ale nie.
W 2050 roku, panie marszałku, proszę sobie wyobrazić, w Bydgoszczy na przykład będzie, niech pan zgadnie, ile mieszkańców?
W tej chwili obawiam się, że te prognozy są niepokojące.
250 tysięcy.
Zejdziemy sporo poniżej 300 tysięcy.
250 tysięcy w Bydgoszczy, w Toruniu 150 tysięcy, w Grudziądz 68. To jest spadek o prawie 30% ludności.
Podczas tej rozmowy nie znajdziemy pewnie odpowiedzi, jak zmienić demografię. Ale no mam nadzieję, że są to tendencje, które rzeczywiście zostaną wyhamowane i demografowie po prostu się pomylą. A no cóż, posiadanie dzieci, zakładanie rodzin stanie się znowu modne, potrzebne i to rodzin wielodzietnych, bo przy wskaźniku dzietności 2 plus 1, czy 2 plus 2 nawet, ta odtwarzalność, ta degradacja demograficzna naszego regionu i całej Polski niestety no, będzie postępować. Więc wszystkie działania i rządu, i samorządów wszystkich szczebli muszą być ukierunkowane dziś na drugiego człowieka i pomoc przede wszystkim młodym ludziom, w tym, aby uzyskując stabilną sytuację życiową, mieli odwagę i chętnie zakładali rodziny. No nie ma innego wyjścia.
Tak, zachęcamy do tego, zachęcamy, żeby zająć się przyrostem naturalnym. Dziękuję bardzo, panie marszałku.
Również dziękuję.
Naszym gościem był marszałek województwa, pan Piotr Sałbecki. Dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Pozdrawiam wszystkich również z okazji świąt wielkanocnych. Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy.